Dzień dobry, rozmowa Helki. Witam Państwa, Maciej Życki, a dziś Państwa i moim gościem jest Pani Lidia Woć, specjalistka do pracy z rodziną, a przede wszystkim z młodzieżą, która przyjechała do Głogowa na zaproszenie Stowarzyszenia Szansa. Witam Panią.
Witam.
Co jakiś czas pojawia się temat uzależnienia wśród młodzieży, sięgania po narkotyki. Mówi się o takich działaniach niebezpiecznych wśród młodych ludzi. I tak mam wrażenie, że to się dzieje tak od akcji do akcji, że nie mówi się o tym na co dzień.
Ja też mam takie wrażenie, że jak się coś wydarzy, to wtedy mówimy bardzo głośno, potem znowu jest cisza, aż się znowu coś wydarzy. A tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy robili wszystko, żeby się nic nie wydarzyło. Czyli żebyśmy mieli wiedzę, żebyśmy mieli informacje, żebyśmy byli obok naszych dzieci. I w związku z tym, że się zbliżają wakacje, to też warto jest zdać sobie sprawę z tego, że my często jako dorośli mamy informacje o narkotykach nielegalnych. Mhm. O tym się mówi dużo, znamy ich nazwy,
tak,
boimy się.
Tak, głośno było o dopalaczach.
Tak, dokładnie o dopalaczach. Natomiast te dopalacze nadal funkcjonują, tylko już nie ma sklepów, ale są w internecie i bez problemu żadnego można sobie kupić. Trzeba wiedzieć po prostu, prawda, że młody człowiek często też grzebie w tym internecie właśnie po to, żeby sobie takie informacje zdobyć, ale też jest ogromna promocja w tej chwili na coś, co jest bardzo niebezpieczne, bo to nie są narkotyki nielegalne i nie będzie to groźne ze względu na to, że nie wolno posiadać, czy że nie wolno używać, czy że będzie ścigała policja, ale młodzież sięga w tej chwili bardzo dużo po leki z apteki. Takich, kiedy te dzieciaki nadużywając tych leków są w stanie odurzenia.
Zbliżają się wakacje, to jest właśnie taki czas, kiedy no, często sięga się po raz pierwszy po narkotyk. Na co należy zwrócić uwagę, mając w domu takiego nastolatka, nastolatkę, a może i młodsze dzieci sięgają po te narkotyki?
No, sięgają młodsze dzieci również, dlatego że ja nie chciałabym tutaj zrobić takiej sytuacji, żeby kogoś do czegoś zachęcić, żeby pokazać, co w tej chwili młodzi biorą, bo być może jakiś młody człowiek nas słucha, natomiast...
Ale na pewno słuchają nas rodzice, których możemy przestrzec.
Przestrzegamy również przed tym, że to, po co sięgają w tej chwili młode dzieciaki, to jest również zachęta ogromna internetowa, bo na przykład pisały też o tym media, prasa pisała, dzieci sięgają na przykład po gaz zbitej śmietany. Jest w internecie takie zachęty, jeden wdech to śmiech. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to dziecko, które czasami sięga po bitą śmietanę, nie sięga wcale po to, żeby się jej napić. Musimy też wiedzieć, że jak się pije bitą śmietanę, to się wstrzącha pojemnikiem. A jak się gaz wdycha, to się nie wstrzącha pojemnikiem. Czyli to są takie rzeczy, na które nie zwrócilibyśmy uwagi rzeczywiście, gdyby nam nie powiedzieli specjaliści. Ale warto po prostu znać swoje dziecko, się jemu przyglądać. I te małe dzieciaki również. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to dla każdego rodzica powinno być priorytetem. To zobaczyć to, czy nasze dziecko nie ma jakichś kłopotów, czy ono nie zaczyna być smutne, czy ono nie zostaje odrzucone przez grupę. Bo żeby sięgnąć po coś, to tak naprawdę jest albo ciekawość, albo problemy jakieś, które gdzieś tam wokół niego się dzieją. Tylko my nie możemy patrzeć na problemy dzieci, jak na nasze problemy. To nie są dwa kredyty i niedobry szef, albo brak pracy, tylko to są zwykłe rzeczy, które dotyczyły też nas. Nie wiem, prysz na czole, a idziemy na randkę, że to jest to, że nie mam takich tyńców, jak ma koleżanka, że jestem za niska w stosunku do innych, że jestem za gruby.
Czyli czasami warto sięgnąć do pamięci i przypomnieć sobie, jak to było, kiedy się miało naście lat i jakie wtedy były problemy.
Jak najbardziej. Przypominać sobie, ale myśleć też o tym, że dzieci nie mogą mieć naszych problemów, że one mają swoje, a my musimy je docenić.
Na co jeszcze rodzice muszą zwracać uwagę?
Muszą zwracać uwagę na to, że dziecko się zaczyna inaczej zachowywać. Ale jak może zwrócić uwagę rodzic, że dziecko się zachowuje inaczej, jak on nie wie, jak
no
się
właśnie
zachowuje?
No właśnie.
Czyli tak naprawdę ja ciągle mówię, obserwować swoje dzieci, być obok nich. I proszę Państwa, pamiętajcie, że jeżeli stracimy kontakt z dzieckiem, to odbudowanie tego kontaktu może być bardzo trudne albo niemożliwe. Czyli my ten kontakt utrzymujmy. Nie sadzajmy dziecka na godziny przed komputerem, przed telewizorem. Nie cieszmy się, że mamy święty spokój. Pamiętajmy o tym, że rozmowa jest najważniejszą rzeczą, jaką dwoje ludzi może sobie dać. Ale rozmowa, czyli nie moralizujmy, nie mówmy, że wiemy lepiej, tylko słuchajmy, co dziecko do nas mówi. Podstawowa rzecz, którą rodzice mają dać dziecku, to poczucie bezpieczeństwa. To jest podstawowa rzecz, o jaką trzeba zawalczyć. Jeżeli dziecko będzie miało poczucie bezpieczeństwa, czyli będzie nas miało obok na każde ich skinienie i na rozmowę o wszystkim, rozmowę szczerą, odważną, przyznanie się nawet, że czegoś nie wiem, to dziecko do nas przyjdzie nawet wtedy, kiedy zaeksperymentuje. I wtedy będziemy wiedzieli, jak mu pomóc.
Porozmawia Pani na ten temat z rodzinami, z rodzicami. Jak oni reagują? Jak oni przyjmują taką wiedzę? Czy przyjmują w ogóle do wiadomości takie sprawy?
No to oczywiście wygląda bardzo różnie. Ja niestety mam do czynienia z rodzinami, które już mają jakieś kłopoty, bo jestem kuratorem rodzinnym, społecznym i też pracuję jako terapeuta. Często też jest tak, że jak organizujemy spotkania dla rodziców, to bardzo rzadko przychodzą rodzice, myśląc, że to mnie nie dotyczy. Czyli nadal jest takie odrzucenie, prawda? Mało tego, bardzo mnie dziwi, że od wielu, wielu lat, kiedy ja pracuję w tym problemie, słyszę od rodziców i to rodziców z różnego poziomu i z małych miejscowości, z dużych miast i rodziców wykształconych i mniej wykształconych i z różnych pozycji społecznych. Niech by palił i pił, żeby tylko narkotyków nie brał. Ale proszę Państwa, picie i palenie, to jest dokładnie to samo. To jest w ogóle brama do wszystkiego. I teraz my musimy mieć też taką postawę, żeby tłumaczyć dzieciakom, że ani picie, ani palenie nie jest dla nich. To, że one będą różnych rzeczy próbowały, no to też jest związane z rozwojem i z wiekiem. Ale muszą mieć naszą wiedzę, tylko wypowiadaną spokojnie, z tłumaczeniem, z argumentacją, a nie, nie bo nie. A tak niestety często postępują rodzice.
To jakby tłumaczyć takiemu młodemu człowiekowi, żeby nie sięgał po marihuanę, nie sięgał po jakieś inne używki?
No trzeba mu powiedzieć, że świat jest piękny tak naprawdę bez używek. Dziecko nam wtedy powie, no dobra, ale ty pijesz alkohol, jak się zdenerwujesz. Tak, tylko że alkohol szkodzi młodemu organizmowi, powoduje to, że nie rozwijamy się tak jak należy, że jak będziesz w moim wieku, to być może już nie będziesz mieć takiej pamięci, jak zaczniesz wcześniej pić. A poza tym to nie jest fajna rzecz dla młodych ludzi, a będziesz śmierdział alkoholem albo papierosami, a zaczynasz się interesować dziewczynami. No różne można używać argumenty, natomiast trzeba być po prostu otwartym i szczerym. Nie można używać argumentów typowo książkowych, bo to nie przejdzie. Tylko jeżeli ja znam moje dziecko i wiem, na czym mu zależy, to ja muszę się do tego odnieść. Ja myślę, że każdy rodzic wie, że skoro się mówi o tym, że alkohol można pić od 18 roku życia albo palić papierosy od 18 roku życia, to jeżeli ja chcę nauczyć dziecka szanowania prawa, to ja mam je szanować i nie podaję mojemu dziecku alkoholu przed ukończeniem tego okresu. A w statystykach niestety jest tak, że pierwszorazowe użycie alkoholu to jest w domu własnym rodzinnym. I nie mówimy tu o domach patologicznych, tylko to przyzwolenie na spróbowanie, bo to nic takiego się nie stanie. Ale jesteśmy w ten sposób też pruderyjni, bo z jednej strony mówimy, jak pójdziesz na imprezę, to nie pij alkoholu, bo ci zaszkodzi, albo zawróci ci w głowie, nie będziesz wiedział, co robisz, ale jak się w domu napijesz, to się nic nie stanie. No stanie się, bo to jest dokładnie to samo.
Często tak rodzice wychodzą z założenia, że w domu to może, być może to jest jak pod jakąś kontrolą.
No tak,
ale
tylko
to
że
chyba jest błędne założenie.
Błędne założenie, bo jeżeli my pokazujemy, że pod kontrolą jest w porządku, to dziecko nie będzie miało tej kontroli gdzie indziej, ale będzie myślało, że jest w porządku, bo ono już samo będzie miało takie poczucie, że skoro ja spróbowałem, nic mi się nie stało i to jest nieprawdą to, że może mi się stać, to ja mogę spróbować dalej, ale ono nie ma tej granicy, bo w domu rodzic powie, to był jeden kieliszek, więcej nie możesz, ale tam nikt tego nie powie.
Nasze dzieci wracają z wakacji, być może pierwszych wakacji samodzielnych, no i odkrywamy, że coś z tym dzieciakiem jest nie tak, że no prawdopodobnie miał kontakt z narkotykami. Co wówczas?
No ja to zawsze proponuję, żeby sobie poobserwować, bo takie powiedzenie coś się dzieje nie tak, to my zawsze pytamy bardzo szczegółowo, ale co? Co wzbudziło taki niepokój? Więc ja uważam, że tak, poobserwować i nawet sobie wręcz zapisać, co w danym momencie mnie zaniepokoiło, bo następnego dnia możemy nie pamiętać. Bo to jest jakiś drobiazg, na przykład, nie wiem, szkliste oczy, przymknione powieki, jakiś ruch jak po alkoholu, ale nie czuć tego alkoholu, to mogą być różne rzeczy. Następnego dnia dziecko się zachowuje inaczej, albo bardzo długo śpi, a nigdy długo nie spało, więc sobie pomyśleć o takich rzeczach i po kilku dniach, po kilku takich obserwacjach, bez żadnej paniki, po prostu udać się do specjalisty i powiedzieć, tak się przydarzyło, że mnie niepokoją takie rzeczy. Co to może być? Bardzo spokojnie o tym porozmawiać, nie wpadać w panikę, nie krzyczeć na dziecko, nie mówić, co robiłeś, co zrobiłeś, tak? Tylko przyjść do specjalisty i powiedzieć, niepokoją mnie takie rzeczy, czy to może być coś związanego z substancjami psychoaktywnymi. I specjalista powie, że no na przykład długie spanie jak najbardziej może być. Albo jedzenie dużej ilości słodyczy nagle, dlatego że to w przypadku na przykład palenia marihuany je się potem bardzo dużej ilości słodyczy, cały słoik dżemu można zjeść. Jeżeli moje dziecko do tej pory nie jadło takiej ilości słodyczy, to to może być jakiś sygnał. Czyli jeżeli ja znam moje dziecko i widzę, że ono zaczyna robić coś, czego do tej pory nie robiło, to ja się mam nad tym zastanowić. Ale też z dzieckiem mogę o tym rozmawiać. Pamiętajmy też, że na przykład gdybyśmy wprost zapytali, a czy ty czasami czegoś nie paliłeś tam na tych obozach, czy na tej kolonii, to możemy usłyszeć taką opowieść, ja to nie, no co ty, ale wiesz, ten gieniek tam z klatki obok, to on tak, prawda? I my wtedy, dziecko wtedy patrzy, co my na ten temat wiemy, jak my zareagujemy. Czy my będziemy dalej dopytywać, czy damy święty spokój. A tu trzeba po prostu skorzystać sobie nawet z takiej wiedzy z dobrych stron internetowych, jak chociażby z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, gdzie są opisane i jak wygląda człowiek pod wpływem narkotyków, jak wygląda potem, kiedy narkotyki opuszczają organizm, jak się zachowuje takie dziecko, albo jakiego slangu używa, bo nie będzie dziecko mówiło do nas językiem takim, jakim byśmy chcieli, żeby wyłapać te narkotyki, tak?
Na zakończenie, pani Lidio, taka konkluzja. Obserwować swoje dzieci, rozmawiać, być ze swoimi dziećmi. To jest chyba najważniejsza rada.
I bardzo kochać swoje dzieci.
Dziękuję pani za rozmowę. Państwu przypomnę, że państwa moim gościem w rozmowach Helki była Lidia Woć, specjalistka do pracy z rodziną, z dziećmi, z młodzieżą. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.